Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Crash of the Titans Grega Farrella to reporterska historia upadku Merrill Lynch i trudnego przejęcia tej firmy przez Bank of America podczas kryzysu finansowego 2008 roku. Książka należy do literatury faktu o gospodarce i Wall Street, ale jej perspektywa jest przede wszystkim organizacyjna. Farrell nie opisuje kryzysu wyłącznie przez pryzmat wykresów, instrumentów finansowych i decyzji władz. Pokazuje, jak ambicje menedżerów, system wynagrodzeń, rywalizacja między firmami oraz konflikty kulturowe wpływały na decyzje o ogromnych konsekwencjach. Centralnym problemem jest rozbieżność między prywatną korzyścią osób zarządzających a trwałością instytucji, za którą formalnie odpowiadały. Autor śledzi drogę Merrill od prestiżowej marki do firmy zmuszonej szukać ratunku, a następnie analizuje. Dlaczego transakcja mająca ustabilizować sytuację niemal pogrążyła także nabywcę? To zarazem portret dwóch banków i studium mechanizmów, które sprawiły, że ryzyko narastające w pojedynczych bilansach stało się zagrożeniem dla całego systemu finansowego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, premie roczne jako mechanizm wypaczający decyzje w Merrill Lynch. Najmocniejszą tezą książki jest to, że system premiowy nie był pobocznym symbolem chciwości, lecz ważnym mechanizmem kierującym zachowaniem instytucji. Jeżeli wynagrodzenie zależy głównie od wyniku osiągniętego w bieżącym roku, pracownicy i menedżerowie mają silny powód, by maksymalizować krótkoterminowe przychody. Koszty ryzyka mogą ujawnić się znacznie później, już po wypłacie nagrody. Farrell wiąże tę logikę z gotowością banków do podejmowania coraz większego ryzyka na rynku kredytów hipotecznych i z trudnością w zatrzymaniu tego procesu. Gdy koniunktura zaczęła się pogarszać. Szczególnie wymowny jest kontekst ujawnionej przez autora wcześniejszej wypłaty premii w Merrill Lynch. Firma poniosła w 2008 roku olbrzymie straty, a mimo to przekazała pracownikom miliardy dolarów premii, gdy jej przejęcie przez Bank of America wymagało wsparcia publicznego. Książka nie sugeruje, że jedna wypłata sama wywołała kryzys. Pokazuje raczej, że ujawniała ona utrwalony porządek priorytetów. Ochrona wynagrodzeń ważnych osób mogła wygrywać z ochroną kapitału, zaufania akcjonariuszy i bezpieczeństwa podatników. Jest to konkretna lekcja z zakresu ładu korporacyjnego. Premie powinny uwzględniać długookresowe skutki decyzji, możliwość późniejszego odzyskania części wypłat oraz realne ryzyko ponoszone przez instytucje. Po drugie, naśladowanie banków inwestycyjnych bez porównywalnych kompetencji, Farrell umieszcza katastrofę Merrill Lynch w dłuższej historii strategicznej. Firma próbowała w coraz większym stopniu rywalizować z najbardziej zaawansowanymi bankami inwestycyjnymi z Wall Street. Między innymi w obszarach obrotu złożonymi produktami i finansowania powiązanego z rynkiem hipotecznym. Samo wejście na nowy rynek nie musiało przesądzać o porażce. Problem polegał na tym, że wzrost skali i apetytu na przychody mógł wyprzedzić zdolność do rozumienia, wyceny oraz kontrolowania ryzyka. Kiedy rynek nieruchomości rósł, ekspozycje na instrumenty oparte na kredytach hipotecznych wydawały się źródłem łatwego zysku. Po odwróceniu trendu ich wartość, płynność i wiarygodność zabezpieczeń gwałtownie stanęły pod znakiem zapytania. Autor opisuje więc nie tylko błąd oceny pojedynczego aktywa, ale błąd organizacyjny. Instytucja może kopiować model biznesowy konkurenta, nie kopiując jego wiedzy, procedur kontroli i kultury ostrożności. Darpił takiej sytuacji sukces w sprzyjającym otoczeniu tworzy złudzenie kompetencji. To rozróżnienie jest ważne także poza bankowością. Zarząd powinien pytać nie tylko, czy nowy biznes generuje przychody, lecz również, czy firma dysponuje niezależnym nadzorem ryzyka odpowiednimi danymi, kapitałem na straty i ludźmi zdolnymi zakwestionować optymistyczne założenia. Farrell pokazuje, że prestiż marki nie zastępuje tych zdolności. Po trzecie, kultura organizacyjna i konflikt po przejęciu przez Bank of America, jednym z wyróżników książki jest potraktowanie fuzji nie jako prostego aktu finansowego, ale jako zderzenia organizacji o odmiennych nawykach, języku i układach wpływu. Bank of America przejął Merrill Lynch we wrześniu 2008 roku, w czasie gdy upadek Lehman Brothers potęgował obawy o stabilność pozostałych firm finansowych. Transakcja była przedstawiana jako ratunek dla Merrill, lecz szybko ujawniła problemy obu stron. Ferrell opisuje napięcia związane z wpływem kierownictwa Bank of America, określanego w relacjach jako Charlotte Mafia, oraz z odmienną kulturą Wall Street w Merrill. Taki konflikt nie jest wyłącznie kwestią osobistych ambicji. W kryzysie utrudnia przepływ informacji, wspólne rozumienie skali strat i podejmowanie szybkich, wiarygodnych decyzji. Nabywca musi jednocześnie integrować ludzi, analizować aktywa i uspokajać rynki, a przejmowana firma ma interes w obronie własnej reputacji oraz pozycji jej kadry. Książka pokazuje też, że przejęcie instytucji zagrożonej nie usuwa automatycznie ryzyka, tylko przenosi je do bilansu kupującego. Dla zarządów wniosek jest praktyczny. Ocena fuzji nie może kończyć się na cenie i przewidywanych synergiach. Konieczne są niezależna weryfikacja portfela ryzyka, jasne zasady ujawniania strat oraz plan integracji, który ogranicza walkę o władzę. Bez tego przejęcie może zamienić kryzys jednej firmy w kryzys większej grupy. Po czwarte, niedoszacowanie strat hipotecznych i kruchość finansowania banku. Książka osadza upadek Merrill Lynch w mechanice kryzysu hipotecznego, ale nie sprowadza problemu do samego spadku cen domów. Gdy pogarszała się jakość kredytów, osłabła wartość instrumentów finansowych opartych na tych kredytach, w tym zabezpieczonych obligacji dłużnych. Wycena takich aktywów była trudna, ponieważ rynek dla nich wysychał, a wcześniejsze modele opierały się na założeniach, które przestały być wiarygodne. W konsekwencji straty mogły rosnąć szybciej niż kierownictwo i inwestorzy byli gotowi przyjąć. Farrell podkreśla znaczenie zaufania. Bank inwestycyjny nie potrzebuje formalnego bankructwa, aby znaleźć się w śmiertelnym zagrożeniu. Jeśli kontrahenci przestają wierzyć w jego wypłacalność lub w możliwość regularnego refinansowania krótkoterminowego długu, dostęp do finansowania może zniknąć bardzo szybko. W przypadku Merrill presja związana z dużym, niedostatecznie zabezpieczonym portfelem hipotecznym pomogła doprowadzić do sprzedaży. Ta część analizy tłumaczy, dlaczego deklarowane wartości aktywów i księgowy kapitał nie zawsze zapewniają bezpieczeństwo. Liczy się również płynność, przejrzystość wyceny i gotowość rynku do finansowania firmy następnego dnia. Dla czytelnika jest to użyteczne uzupełnienie moralnej opowieści o chciwości. Błędy etyczne i błędy zarządcze stają się systemowo groźne wtedy, gdy są połączone z wysoką dźwignią, niepewną wyceną oraz zależnością od krótkoterminowego zaufania. Na koniec, ratunek dla Merrill, który ujawnił słabość Bank of America. Tytułowa bliskość upadku Bank of America wynika z paradoksu przejęcia. Bank kupił Merrill Lynch w warunkach skrajnej presji rynkowej, gdy alternatywą dla sprzedawanej firmy mógł być jeszcze bardziej destabilizujący scenariusz. Jednak nabywca nie przejmuje wyłącznie marki, klientów i potencjalnych przyszłych zysków. Przejmuje także niepewność co do jakości aktywów, wielkości strat oraz zobowiązań, które mogą ujawnić się po zamknięciu transakcji. Ferrell opisuje, jak głęboko problemy Merrill zostały niedoszacowane i jak ciężar tej oceny spadł potem na Bank of America. Potrzeba dodatkowego wsparcia publicznego unaoczniła, że granica między problemem prywatnej firmy a problemem państwa została zatarta. Gdy bank jest duży, silnie powiązany z innymi instytucjami i działa w chwili powszechnej paniki, jego decyzje stają się sprawą polityczną. Autor analizuje więc odpowiedzialność kierownictwa, ale zarazem pokazuje ograniczenia działań podejmowanych w pośpiechu przez nadzór i rząd. Nie chodzi o prostą ocenę, że przejęcie było wyłącznie błędem albo wyłącznie koniecznością. Ważniejsze jest pytanie, jakie informacje były dostępne, co zostało ujawnione i kto poniósł konsekwencje pomyłek. Ta perspektywa odróżnia książkę od opisów kryzysu skupionych wyłącznie na jednym banku. Pokazuje, że akcje ratunkowe mogą stabilizować system w krótkim terminie, jednocześnie przenosząc ryzyko, koszty i konflikty do kolejnej instytucji. Podsumowując, Crash of the Titans warto polecić osobom zainteresowanym kryzysem z 2008 roku, historią Wall Street, bankowością inwestycyjną oraz ładem korporacyjnym. Szczególnie przyda się studentom ekonomii i finansów, dziennikarzom gospodarczym, pracownikom instytucji finansowych oraz czytelnikom, którzy chcą zrozumieć. jak decyzje podejmowane wewnątrz firmy mogą przerodzić się w problem publiczny. Nie jest to podręcznik wyjaśniający krok po kroku konstrukcję wszystkich instrumentów hipotecznych. Jego wartość polega raczej na połączeniu finansowej mechaniki z analizą ludzi, bodźców i organizacji. Ferrell przekonująco pokazuje, że kryzys nie był wyłącznie skutkiem abstrakcyjnych sił rynkowych. Wyrastał także z konkretnych systemów premiowych, z nadmiernej pewności siebie, z niedostatecznej kontroli ryzyka i z trudności w mówieniu prawdy o stratach, zanim stały się nie do opanowania. Na tle wielu książek o globalnym załamaniu finansowym wyróżnia się wąskim, intensywnie zbadanym punktem widzenia. Zamiast próbować objąć całą architekturę kryzysu, śledzi losy Merrill Lynch i Bank of America jako szczególnie pouczający przypadek połączenia ratunkowego. Dzięki temu duże procesy, takie jak utrata płynności, finansowanie krótkoterminowe i interwencja państwa, pozostają związane z decyzjami zarządów oraz konfliktami między instytucjami. Czytelnik zyskuje nie tylko wiedzę historyczną, lecz także praktyczne kryteria oceny firm. Warto pytać, czy wynagrodzenia premiują trwałe wyniki? Czy ryzyko jest rozumiane niezależnie od działów sprzedaży i czy fuzja nie ukrywa problemów większych niż obiecywane korzyści? Jeśli chcesz nas wesprzeć, Greg Farrell, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.